To ostatnia przed świętami Bożego Narodzenia i ostatnia w tym roku audycja Bez Barier. W niej przede wszystkim mówić będziemy o malutkiej Kalince, która urodziła się we wrześniu, ale przyszła na świat bez lewej dłoni i większej części przedramienia. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Mam przed sobą ulotkę. Na niej piękna, uśmiechnięta dziewczynka i tekst, który w jej imieniu napisali rodzice. Cześć, jestem Kalinka, urodziłam się 10 września 2024 roku i przyszłam na świat bez lewej dłoni i większej części przedramienia. Choć jestem jeszcze bardzo malutka, już stoję przed wyzwaniami, z którymi inne dzieci nie muszą się mierzyć. Abym mogła rozwijać się w pełni i cieszyć się swobodą ruchu, potrzebuję specjalistycznego protezowania i intensywnej rehabilitacji. To szansa, która sprawi, że świat stanie przede mną otworem. A więcej o historii tego cudownego dziecka, ale i o potrzebach opowiedzą rodzice Kamila Wróbel-Malec i Dawid Malec.
Kiedy Kalina przyszła na świat, to zrobiła nam niemałą niespodziankę, bo okazało się, o czym nie wiedzieliśmy wcześniej, że mała nie ma części przedramienia oraz lewej dłoni. Uważamy, że to jest wyzwanie, nie problem, a wyzwanie, trudne wyzwanie, ale z którym na pewno sobie damy radę, tylko musimy zadbać o to, żeby Kalina miała warunki do rozwoju jak najlepsze, czyli fizjoterapia, a już niedługo w grę wejdzie protezowanie.
Mamy nadzieję, że protezowanie i rehabilitacja sprawi, że będzie wszystko normalnie i bez większych jakichś trudności.
Na samym początku nie bardzo wiedzieliśmy, jak mamy się obchodzić z takim kikutem, więc tutaj dużo obserwowaliśmy, przemywaliśmy. Przez pierwszy tydzień był założony opatrunek, ale okazało się, że tam wszystko dobrze się goi, więc tak naprawdę w tym momencie to nie odczuwamy jakoś tego za bardzo. Chyba najbardziej nasza psychika to odczuwa, no bo to jest coś niespodziewanego, coś, czego człowiek nie oczekuje, więc tak naprawdę jeżeli my nie będziemy tego traktować jako jakąś odmienność, to też mamy nadzieję, że Kalina też nie będzie tak tego traktowała i będzie prowadziła po prostu normalne, szczęśliwe życie, jak każde dziecko.
W opisie zbiórki, o której oczywiście powiemy, ale też i w waszych wypowiedziach, nie przejawia się coś takiego, że traktujecie, że to jakieś mega nieszczęście się stało. Staracie się właśnie pozytywnie podchodzić do tematu.
Tak, wydaje mi się, że jakaś praca nad sobą, która nam towarzyszy od jakiegoś czasu, to też nas do tego przygotowała, do tej lekcji i wyzwania, i że traktowanie tego jako nieszczęście, nie widzimy w tym celu w ogóle jakiegoś, bo mamy córeczkę. Tak naprawdę każdy człowiek mierzy się z jakimiś wyzwaniami w życiu codziennym i jak sobie pomyślałam o takich rzeczach na początku w szpitalu jeszcze, wiadomo, no nie było najłatwiej i nie będę ukrywała, że to od razu przyjęłam z takim uśmiechem i po prostu powiedziałam, okej, damy radę. Troszeczkę czasu nam to zajęło oczywiście, ale pomyślałam sobie, że posiadając dziecko, od razu się decydujemy na pewne wyzwania i w dzisiejszym świecie na przykład, nie tylko w dzisiejszym, w ogóle zawsze tak było, że nie możemy się ustrzec jakichś wyzwań, komplikacji, na przykład, nie wiem, że dziecko wraca z przedszkola i ktoś się z niego śmieje z jakiegoś powodu, bo się jakoś ubrało, prawda, albo coś takiego, więc myślę, że to jest po prostu trochę inne wyzwanie, ale emocje z tym związane i rozwiązywanie tych gdzieś tam może komplikacji małych jest bardzo podobne do takich też zwykłych, codziennych wyzwań, więc to jest kwestia spojrzenia chyba naszego i tak nie będziemy raczej przedstawiać tego jako nieszczęście, tylko jako wyzwanie i mamy nawet nadzieję, że to wyzwanie stanie się jakąś taką możliwością Kaliny do odkrycia w sobie mocy, nie siły, mocy. Mocy i to też powiem od razu, dlaczego nie zobaczyliśmy w tym nieszczęścia, bo od razu pojawienie się Kaliny wiązało się z tym, że spotykały nas naprawdę bardzo dobre rzeczy, spotykaliśmy bardzo dużo dobrych ludzi i dobrych lekarzy, więc naprawdę myślę, że to nie jest przypadek to, co się wydarzyło i że Kalina jest taką furtką do chyba spojrzenia na świat trochę inaczej, do zauważania na co dzień tej dobroci, dobrych ludzi i dobrych intencji i takich małych rzeczy.
Pozytywne myślenie to jedno, ale oczywiście bez finansów się nie obejdzie. Jest założona zbiórka.
Wspiera nas Fundacja Avalon, która zajmuje się zbieraniem funduszy, pozyskiwaniem funduszy dla osób z niepełnosprawnością. Mamy założone subkonto specjalnie dla Kaliny w tej fundacji. Można znaleźć informacje na Facebooku bądź Instagramie moim lub Kamili. Dodatkowo założyliśmy jeszcze zrzutkę na portalu zrzutka.pl i tam też można w prosty sposób przekazać wsparcie. A na co to wsparcie? No przede wszystkim zbieramy fundusze, żebyśmy byli gotowi na zakup protez mioelektrycznych, które pozwalają sczytywać impulsy z mięśni i przekazywać je do protezy, która potrafi wykonywać różne gesty, chwyt, czy pokazywanie czegoś, wskazywanie palcami, imitacja prawdziwej dłoni. I chcemy, żeby Kalina mogła od małego uczyć się, jak funkcjonować z takim sprzętem, z taką pomocą. Jeśli chodzi o samofinansowanie, to tutaj sprawa się o tyle komplikuje, że to nie będzie zakup jednorazowy, ponieważ dziecko wraz ze swoim rozwojem, wraz ze wzrostem ciała będzie potrzebowało wymiany tych protez, a koszty są spore. Oczywiście to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb danego pacjenta, ale ceny takich protez wahają się od 60 do 100 tysięcy złotych. A że wymiany będą częste, to staramy się być na to gotowi i szukać jakichś źródeł dodatkowego finansowania.
Jesteśmy bardzo wzruszeni i wdzięczni, bo nie spodziewaliśmy się tego, jakoś to się tak wydarzyło szybko, to udostępnienie, i bardziej myśleliśmy o tym odprowadzaniu podatku, że to w sumie w nowym roku już by trzeba było mieć te informacje, żeby kto chciał, żeby mógł odprowadzić podatek. A tutaj naprawdę od pierwszego dnia, odkąd została założona ta zbiórka, to się dzieje bardzo dużo i bardzo dużo miłych, wspierających słów i też taka pomoc finansowa, za którą naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. No i mamy nadzieję, że Kalinie pozwoli to się rozwijać i korzystać z życia w 100%.
Teraz mówimy o tej zbiórce internetowej, ale przekazanie, gdy ruszy już kampania podatkowa 1,5% podatku, będzie możliwe.
Tak, tak. Oczywiście są tam też informacje przy tych zbiórkach. Przede wszystkim skupiamy się na protezie, bo to jest największy koszt, ale też tak tylko wspomnę o tym, że teraz też rehabilitujemy Kalinę cały czas. Pracujemy nad asymetrią, bo wiadomo, że obciążenie ciała po dwóch stronach nie jest takie samo, więc to też utrudnia. Więc jeszcze nas taka praca czeka, no i wiadomo, że też proteza wymaga rehabilitacji, w sensie funkcjonowanie z protezą to też nie będzie takie od razu proste i szybkie, więc też będziemy starać się przyzwyczajać Kalinę do tego narzędzia.
Własną determinacją i z pomocą innych z pewnością to się uda.
Wierzymy w to i tak jesteśmy nastawieni.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Kalinka jest podopieczną Fundacji Avalon, która od 2009 roku wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore w wielu różnych aspektach życia. Właśnie teraz Fundacja Avalon rozpoczęła kampanię, która próbuje zwrócić uwagę na to, jak ważna jest dostępność. O tej kampanii opowie Maria Wachowicz z Fundacji Avalon.
Jako to hasło przewodnie obraliśmy dostępność, bo uważamy, że jest jeszcze bardzo wiele barier, które spotykają osoby z niepełnosprawnościami w swoim codziennym życiu, a one powinny już przejść do przeszłości, one powinny być już za nami i powinniśmy właśnie żyć w takiej epoce dostępności, w świecie, który byłby dostępny dla wszystkich, bo uważamy też w Fundacji Avalon, że dostępność jest sprawą nas wszystkich.
O jakim braku dostępności mówimy? Na co szczególnie zwracacie uwagę?
W tej kampanii mówimy o barierach zarówno tych architektonicznych, ale również barierach zawodowych, barierach też takich mentalnych w głowach, bo widzimy też to, że najczęściej jakaś niewiedza albo brak takich dostosowań łączy się z tym, że ludzie nie wiedzą, jak powinna wyglądać dostępność, albo po prostu trochę tej niepełnosprawności się boją. Często na przykład nie pomyślimy o tym, odkładając hulajnogę na jezdnię, że zaraz po nas może ulicą przejść osoba niewidoma, która po prostu przewróci się przez taką hulajnogę. Również mówimy o tych barierach na przykład w kontekście życia zawodowego osób z niepełnosprawnościami, ponieważ bardzo często bywa tak, że pracodawcy są uprzedzeni do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a przecież osoby z niepełnosprawnościami mogą być takimi samymi wartościowymi pracownikami, bo posiadają na przykład odpowiednie kompetencje i nie trzeba się bać, żeby zatrudniać takie osoby.
Wspomniała Pani o niefrawsobliwym odkładaniu hulajnog w różnych miejscach, ale też wielokrotnie osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na to, że gdy ktoś zaparkuje samochód zbyt blisko koperty na przykład, to jest problem z otwieraniem samochodu i z wychodzeniem z samochodu na przykład osoby, która porusza się na wózku.
Tak, jak najbardziej jest to problem. Koperty dlatego są szersze, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami często potrzebują dodatkowego miejsca, żeby na przykład wyjąć wózek, położyć go obok swojego miejsca i żeby się na niego przesiąść. I jest to bardzo ważne, żeby uszanować tą przestrzeń tej niebieskiej koperty, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły z niej korzystać. A trzeba zauważyć to, że poruszając się po przestrzeni miejskiej, tych kopert jest znacznie mniej niż zwyczajnych miejsc do parkowania i wydaje mi się, że naprawdę nie trzeba ich zajmować. Można poszukać innego miejsca dla siebie, jeśli nie jest się osobą z niepełnosprawnością.
Myśląc czy mówiąc o niepełnosprawności, oczywiście pierwsza myśl to jest taka, gdy widzimy tę niepełnosprawność, czyli na przykład osobę z dysfunkcją ruchu, ale tutaj o tym braku dostępności i o tym, na co kampania ma zwrócić uwagę, to jest między innymi też na przykład tłumaczenie na polski język migowy i brak takiej dostępności w różnych instytucjach.
Tak, jak najbardziej dostrzegamy tą barierę i rzeczywiście osoby głuche bardzo często się spotykają z tym, że brakuje po prostu na przykład czy w urzędach, czy żeby załatwić jakąś sprawę, nie mogą skorzystać z pomocy tłumaczenia na polski język migowy, ale też wydaje mi się, że tutaj dostępność możemy tworzyć wszyscy, ponieważ na przykład w treściach audiowizualnych wystarczy dodać napisy i wtedy osoba głucha również może przeczytać taki napis, a przecież jak jeździmy tramwajem, metrem czy autobusem, nie słuchamy głośno takich materiałów, wolimy sobie rolki odtworzyć z napisami, żeby nie zakłócać podróży innym pasażerom. Także ta dostępność to jest tak naprawdę sprawą nas wszystkich, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, bo ona przydaje się każdemu. Kto z Państwa nie skorzystał kiedyś, idąc z ciężką walizką, z podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami? Albo kto kiedyś, gdy nie dźwigał ciężkich zakupów, nie skorzystał z windy? Albo po prostu, gdy był zmęczony? Także ta dostępność jest sprawą nas wszystkich i powinniśmy razem budować taką świadomość społeczeństwa, które będzie żyło w takiej epoce dostępności.
Epoka niedostępności. Taka wystawa już w styczniu ma być w Muzeum Narodowym w Krakowie. A jakie inne działania w ramach tej kampanii Państwo prowadzicie?
Przez 2 miesiące będziemy mówić o tej dostępności, ponieważ nasza kampania trwa do końca lutego i na pewno będą Państwo mogli nas zobaczyć w stacjach telewizyjnych, w stacjach radiowych będzie nas można również zobaczyć, na nośnikach reklam zewnętrznych, ponieważ będziemy również prowadzić działania outdoorowe i generalnie przez całe te 2 miesiące będzie również szereg działań PR-owych i będziemy mówić z naszymi bohaterami. To jest bardzo ważne, że my w tych kampaniach oddajemy głos osobom z niepełnosprawnościami, żeby to one mogły mówić o własnych potrzebach, ale też właśnie zapraszamy w styczniu do Muzeum Narodowego w Krakowie na naszą wystawę. Będzie to, myślę, okazja też do zobaczenia namacalnie, z jakimi barierami spotykają się osoby z niepełnosprawnościami na co dzień.
Wspomniała Pani o bohaterach tej kampanii, bo rzeczywiście macie poczucie, że konkretne przykłady osób z różnymi niepełnosprawnościami to najbardziej przemawia i najbardziej pokazuje, o jakiej dostępności czy też braku dostępności mówimy?
Nasi bohaterowie rzeczywiście to sobą pokazują, ponieważ każdego roku w tych kampaniach społecznych zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, żeby pokazać cały wachlarz problemu, który dotyka nas jako społeczeństwo. Wśród bohaterów mamy Paulinę Lomber, która ma niepełnosprawność niewidoczną i często to jej przysparza dość sporo problemów. Mamy wśród bohaterów Kamila Otowskiego, dwukrotnego mistrza paralimpijskiego w pływaniu, który porusza się za pomocą wózka. Mamy również Katarzynę Dins, która jest niskorosłą specjalistką i też ekspertką do spraw dostępności.
Nazywam się Katarzyna Dins. Jestem trenerką, ekspertką do spraw dostępności, aktywistką na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a od ponad 7 lat prowadzę kanał na YouTubie Kasia Działa. Najczęstszymi barierami architektonicznymi, jakimi spotykam się na co dzień, to przede wszystkim, tu was zaskoczę, bariera mentalna. nie pomyślimy o tym, aby zaprosić osoby ze szczególnymi potrzebami do tego, żeby dały nam feedback tego, czy dany produkt, usługa, przestrzeń publiczna czy budynek jest dostępny. Dla mnie wyzwaniem jest taka umywalka. Korzystam z toalety, a następnie chcę umyć ręce, to często pochylając się do niej, żeby móc sięgnąć do kranu, niestety moczę górną część klatki piersiowej. Mam na myśli swój biust. I wyobraźcie sobie, że w takiej oto aranżacji mam wystąpić przed ludźmi. Dlatego przed różnego rodzaju występami korzystam z dostępnej toalety, a w szczególności z dostępnej umywalki. Dostępna przestrzeń nie jest tylko dla seniorów, ludzi poruszających się na wózkach, czy rodziców z wózkami dziecięcymi. Jest także dla Was. Przyznajcie się, kto z Was nieraz wolał pójść po rampie niż wejść po schodach? Kto z Was nieraz wjechał windą zamiast zejść schodami? Pamiętajcie, żeby z tych rozwiązań dostępnościowych korzystać, kiedy faktycznie musicie. Niestety. Jest wiele miejsc w Polsce, które uważają się za dostępne, a takimi nie są. Bo na przykład w budynku znajdziemy dostępną toaletę, ale żeby dostać się do tego budynku, trzeba wejść po schodach. Dlatego też, zanim powstanie jakikolwiek budynek, zanim zaaranżujemy jaką przestrzeń, zanim wypuścimy dany produkt czy usługę na rynku, powinniśmy zaprosić do konsultacji osoby ze szczególnymi potrzebami. Twórzmy wspólnie dostępność i działajmy, żeby świat był dostępny dla nas wszystkich.
Jest z nami również Agnieszka Kondracki, uszkolożka, która na swoim profilu edukuje o życiu osób głuchych. Jest z nami też dobrze, myślę, znane społeczeństwu Przemysław Świercz, który był kapitanem drużyny amfutbolowej w Polsce. Zaprosiliśmy również do współpracy Michała Figurskiego, który jest znanym dziennikarzem.
Dzień dobry, nazywam się Michał Figurski, podobno jestem dziennikarzem. Moje życie zmieniło się 15 września 2015 roku, kiedy doznałem udaru krwotocznego potocznie zwanym wylewem. No i od tamtej pory moje życie zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. Ktoś może zapytać, dlaczego uważam się za osobę niepełnosprawną? No po pierwsze, być może moja niepełnosprawność nie jest widoczna tak na pierwszy rzut oka, ale dotyczy ona mojej lewej ręki, lewej nogi. Nie biegam po schodach właśnie. Walczę o to, żeby móc samodzielnie wejść po schodach i po nich zejść. Wiele razy słyszę taki zarzut, że lansuję się na chorobie, cały czas skamląc o jakieś współczucie, czy próbując uzyskać jakieś korzyści z tego, że mówię głośno o swojej niepełnosprawności, ale tak naprawdę staram się każdemu uświadomić, że nasze życie może się zmienić w każdej sekundzie, każdego dnia. Jednego dnia wydaje ci się, że jesteś panem tego świata, następnego dnia nie panujesz nad swoją kończyną, nad swoim ciałem, również nie panujesz nad swoją głową, dlatego że ta gigantyczna przemiana, na początku uznawana przez nas samych za przepoczwarzenie jakiegoś potwora, jest zmianą, z którą bardzo ciężko jest żyć. Jestem tutaj po to, żeby zadzwonić takim małym dzwoneczkiem, zanim rzeczywistość walnie w taki wielki dzwon, który może wszystko zmienić. A dwa, pokazać, że z tym wszystkim naprawdę można żyć. Można sobie ułożyć życie. Zdarzają się też takie momenty, kiedy ludzie nie rozumieją tego, że ktoś, kto jakoś gdzieś idzie do przodu i wygląda w miarę sprawnie, może być osobą niepełnosprawną. To powoduje wiele śmiesznych, czasami przykrych sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że najwięcej działa tutaj ta ludzka życzliwość. Takie momenty jak ten, kiedy można powiedzieć głośno o tym, hej, potrzebuję pomocy. Czasami wystarczy tylko wyciągnąć po nią rękę, albo wystarczy wyciągnąć rękę i trochę dać. I to tak naprawdę tylko do tego się sprowadza.
Jest z nami Aneta Koszyczek, która na swoim profilu Gdzie wózek poniesie uczy o dostępności też w kontekście zatrudnienia i rynku zawodowego wśród osób z niepełnosprawnościami.
Nazywam się Aneta Koszyczek i obecnie pracuję jako project managerka. Od początku chciałam być samodzielną osobą. Miałam 24 lata, gdy dostałam pierwszą pracę. W myślach wyobrażałam sobie, jak będzie fajnie, ale życie bardzo szybko sprowadziło mnie na ziemię. To się od razu wyczuwa. Tą atmosferę w pracy. No, że nie wiedzą, jak się odezwać, że nie wiedzą w ogóle, co ze mną zrobić, od czego w ogóle zacząć. Miałam też tak jeden dzień w pracy, jak przyszłam, że nie wiedzieli, co ze mną zrobić, to mnie poprzewozili po każdym piętrze w firmie, żebym go zobaczyła najpierw, całą tą firmę, biuro, a dopiero potem zastanawiali się, co dalej ze mną. Tymczasowy pracownik to chyba pojęcie, które na stałe przylgnęło do osób z niepełnosprawnościami. Zatrudniają cię, ale nie chcą cię wdrożyć w funkcjonowanie firmy. Twoi koledzy z pracy myślą, że jesteś tylko na chwilę. Omijają przy eventach firmowych, urodzinach, wspólnych wyjściach. Mnie to też spotkało. Pracodawcy, widzący CV, w którym jest napisane, że jest się osobą niepełnosprawną, najczęściej nie odpisują lub piszą odmowę w mailu, tłumacząc, że ich biuro nie jest przystosowane, nie ma podjazdów i wind. Często powód odmowy to po prostu kłamstwo lub próba uniknięcia problemu. Warto zrozumieć, że niepełnosprawność to jedna z wielu cech, ale nie jedyna. Za wózkiem kryje się kompetentny, lojalny pracownik, dzięki któremu firma może zyskać. Uprzedzenia muszą zniknąć. Jeśli nie zaprosisz na rozmowę, nie poznasz tej osoby, nie dowiesz się, jak jest naprawdę. Zawsze trzeba być człowiekiem. Tak po prostu.
Jest też osoba z niepełnosprawnością wzroku. Jest nim Adrian, który jest osobą ociemniałą. I na swoim profilu edukuje ludzi o szeregu różnych udogodnień technologicznych, które pomagają osobom niewidomym bądź niedowidzącym odnaleźć się w tej rzeczywistości. Oraz jest z nami Tola Będzikowska, która zagrała w serialu Matki Pingwinów i jest to dziewczynka z zespołem Downa. I każdy z tych bohaterów niesie ze sobą jakąś historię właśnie tej niedostępności, bo oni doświadczają jej na co dzień, ale też pokazują, że da się przezwyciężyć te bariery. I z pomocą też życzliwych ludzi da się po prostu funkcjonować w tym świecie, robić ciekawe rzeczy, spełniać swoje marzenia, występować, realizować się zawodowo. Także wierzymy, że jeżeli nie będziemy mieli tych barier w głowach, to też wszystko będzie możliwe.
Jesteśmy w takim wyjątkowym czasie, czasie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Jak rozumiem to, że kampania wystartowała 16 grudnia, w tym okresie właśnie przedświątecznym, to też nie jest przypadek.
Co roku próbujemy zwolnić to społeczeństwo w tym okresie Bożego Narodzenia. Już kolejny raz rozpoczynamy kampanię w grudniu, bo wierzymy, że podczas świąt mamy trochę więcej czasu na jakieś refleksje, może na jakieś przemyślenia. Może bardziej się zastanawiamy nad tym w życiu, co ważne, czym się kierujemy. Dlatego chcemy zachęcić w tym roku społeczeństwo do zastanowienia się nad tą dostępnością, nad tym, czy my rzeczywiście jej sprzyjamy i żeby budować z nami tę epokę dostępności. Serdecznie zapraszamy.
Aby tych barier nie tylko na ulicach, ale też w naszych głowach było jak najmniej. Tego oczywiście życzymy.
Bez barier.
A w Bez barier dziś to wszystko. Jeszcze raz spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i do usłyszenia. W nowym roku.